Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Przed nami kolejny białostocki konkurs głośnego czytania pod hasłem Czytanie jest w modzie. W tym roku uczniowie będą czytać fragmenty bardzo popularnego ostatnio Hobbita. To już w najbliższą środę, a jutro w Białostockim Teatrze Dramatycznym premiera spektaklu na podstawie tej powieści Tolkiena. Ale nie o Hobbicie będziemy dziś rozmawiać, a o czytaniu. W tym roku w tym konkursie nie uczestniczą uczniowie pierwszych klas podstawówki, tylko ci starsi, od 5 do 8 klasy. Pojawiły się bowiem opinie, że małe dzieci nie powinny czytać książek na głos, dopóki nie osiągną perfekcji w cichym czytaniu. I taką opinię zamieściła też na swojej stronie między innymi Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Jakie są argumenty? Ano między innymi takie, że dziecko czytając na głos bardzo spowalnia tempo czytania, przez co w przyszłości będzie czytać dużo wolniej niż powinien jako dorosły. A poza tym podczas głośnego czytania skupia się jedynie na łączeniu liter w wyrazy i wyrazów w zdania. Nie jest więc w stanie skoncentrować się na treści czytanego tekstu, a to wykształca w nim nawyk czytania bez zrozumienia. Wnioski? Należy nakłaniać dzieci do czytania po cichu, dla siebie, dla przyjemności, a nie do głośnego czytania na pokaz, chyba że samo zechce. Oczywiście nie wszyscy podzielają te opinie, przywołując chociażby czasy swojej podstawówki, kiedy to w klasie na głos po kolei czytało się teksty z elementarza. Zresztą teraz w szkołach też czyta się na głos w początkowych klasach podstawówki, na przykład fragmenty opowiadań z podręcznika. Jak to z tym czytaniem jest? Już za moment zapytamy o to eksperta w tej dziedzinie, profesor Elżbietę Jaszczyszyn z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Mamy różne rodzaje czytania i te różne rodzaje służą różnym rzeczom. Na przykład mamy taki rodzaj czytania jak umiejętność odczytania danych w tabeli. Mamy umiejętność odczytania rozkładu jazdy autobusów czy pociągów. Mamy czytanie funkcjonalne, czyli jeśli Państwo wchodzicie do sklepu, to na drzwiach jest napis pchnij albo ciągnij i ileż osób zmaga się z tymi drzwiami, dopóki nie przeczyta. I to jest czytanie funkcjonalne. Wracając do rozważań o głośnym czytaniu, warto się zastanowić, czemu taki rodzaj służy. Kiedy jeszcze nie było telewizji ani radia, więc rodziny spędzały czas wieczorami przy świecach i lampach i jeden z członków rodziny czytał pozostałym jakiś tekst, jakąś książkę. I to było takie rodzinne czytanie. I można by pomyśleć, że aktualnie już taka forma nie jest potrzebna. Ale kiedy się zastanowiłam przed spotkaniem z panią, pomyślałam sobie, nie, ta forma dalej żyje, istnieje, bo czymże innym jest głośne czytanie niż na przykład wysłuchanie audiobooka. Ktoś, najczęściej aktorzy, zachowując techniki żywego słowa, czytają książkę. I jest szeroka rzesza słuchaczy. Poza tym w rozgłośniach radiowych również jest pewien czas antenowy poświęcany na prezentację książek i słuchamy. Czyli wbrew potocznemu mniemaniu to głośne czytanie nadal istnieje. Czego doświadcza osoba czytająca, czego osoba słuchająca? Jeśli chodzi o osobę, która czyta, taka osoba skupia się na technice czytania, to znaczy, że musi to przeczytać płynnie, poprawnie, wyraziście, z modulacją głosu. Również powinna przestrzegać znaków interpunkcyjnych, czyli tu, gdzie jest przecinek, gdzie jest kropka, zadecydować, gdzie jest akcent wyrazowy albo zdaniowy itd., itd. W związku z tym osoba czytająca skupia się na technice. I sprawa rozumienia tekstu schodzi na plan dalszy, co nie znaczy, że nie rozumie tekstu, ale nie skupia się na tym. Były prowadzone takie doświadczenia, że proszono jakąś osobę o przeczytanie nowego dla niej tekstu na głos. I po przeczytaniu dopiero ta osoba była zaskakiwana prośbą, a teraz proszę powiedzieć, o czym pani przeczytała. I te osoby miały dużą trudność w wytłumaczeniu, co przeczytały. Z prostego powodu, bo głośne czytanie służy osobom słuchającym bardziej niż osobie, która czyta. Z kolei, czego doznaje osoba, która słucha, Takie osoby będą rozwijać wyobraźnię, będą ćwiczyć skupienie uwagi, będą ćwiczyć słuchanie ze zrozumieniem, będą zwiększać swój zasób słów. Naprawdę będą zachęcane do sięgnięcia po literaturę. A więc to są dwa różne interesy. I teraz dyskusje o tym, czy to jest szkodliwe, czy nieszkodliwe i tak dalej, to jest zupełnie inna kategoria rozważań. To znaczy, musiałybyśmy przejść teraz na płaszczyznę metodyki. Wszystkie badania pokazują, że czytanie ciche służy czytaniu ze zrozumieniem i szybciej czytamy po cichu niż głośno.
Ale metodyka nauczania u nas jest nadal taka, że od tych maluchów też wymaga się na wczesnym etapie edukacji właśnie głośnego czytania. Specjaliści policzyli, że dorosły Polak czyta około 200 słów na minutę, a nasz mózg podobno ma możliwości od 500 do 3000 i właśnie ci specjaliści dowodzą, że jest to efekt tego nauczania właśnie, że nas uczono, nie skupiliśmy się na tym, żeby perfekcyjnie opanować ciche czytanie, a dopiero potem, kiedy sami chcemy, to już możemy sobie pobawić się w tych lektorów, tylko na wczesnym etapie wymagano tej techniki i my przez to czytamy dużo wolniej, co w dzisiejszych czasach, które są coraz szybsze, galopujące, jest dużym obciążeniem. Tak przynajmniej dowodzą ci, którzy piszą artykuły na ten temat.
Są sytuacje, że rzeczywiście potrzebne jest szybkie czytanie, ale są również sytuacje, że wystarczy nam normalne tempo. Więc moje pytanie byłoby, ale po co się śpieszyć? Chociaż sama przyznaję, że umiem czytać szybko i w sytuacjach, kiedy muszę na przykład sprawdzić pracę, właśnie przeczytać szybko, to robię to szybko, ale jeśli nie słucham audiobooków, a czytam wariant papierowy książki, to czytam powoli, delektując się i uruchamiając wyobraźnię, więc myślę, że dobrze jest się posługiwać różnym tempem czytania w zależności od sytuacji.
Dobrze, pani profesor, czytanie głośne i dzieci. Jak to powinno wyglądać? Wczesny etap edukacji. Dzieci zaczynają mieć kontakt z czytaniem już teraz na etapie przedszkola.
Powinny być te dwa rodzaje, czytanie ciche ze zrozumieniem i głośne, ćwiczone. I jest to wykonywane. Są na przykład ćwiczenia typu krótkie polecenie, na przykład dorysuj kotu wąsy. Jest kot bez wąsów i o ile dziecko nie przeczyta polecenia ze zrozumieniem, to nie wykona tego zadania. One są tak nastawione na odkrywanie, co tam jest zakodowane w tym zdaniu, jakie to jest polecenie, że to jest tak wysoka motywacja, że choćby po literze dzieci to polecenie odczytują i wykonują.
Ale cicho czy głośno?
To jest przykład ćwiczenia czytania cichego. Ze zrozumieniem.
Jak długo te dzieci powinny czytać cicho?
Równolegle. Ja jestem zwolenniczką złotego środka i tak sobie myślę, że być może ten nacisk na głośne czytanie wynika z tego, że jeśli pracujemy z dużą liczbą dzieci w grupie, to być może łatwiej skontrolować to głośne czytanie, znaczy potocznie myśląc, że to jest łatwiej, bo poroszę dziecko i dziecko czyta na głos, ale powtarzam, jest tyle sposobów i tyle literatury, multum pomysłów, jak ćwiczyć ciche czytanie z dziećmi, bo dzieci się dowiadują i dzieci odkrywają, że po co czytamy? Po to, żeby czegoś się dowiedzieć. I to jest cel czytania. Celem czytania nie jest ładne czytanie, tylko czytanie ze zrozumieniem i dowiedzenie się, co jest napisane. I to jest takie źródło motywacji dzieci, które są na początku drogi czytelniczej.
Ale jest grupa psychologów, która zdecydowanie, naprawdę zdecydowanie wręcz potępia, to może nie powiem, że zmuszanie, ale prowokowanie dzieci, czy aranżowanie takich sytuacji, w których te dzieci muszą czytać właśnie głośno, w obecności rówieśników czy osób starszych na różnych akademiach i tak dalej. Oni twierdzą, że to dziecko musi do perfekcji opanować czytanie ciche i dopiero już na pewnym etapie można od nich wymagać tego głośnego czytania absolutnie w pierwszej, drugiej klasie. W sensie pani powie na lekcji, proszę Jasiu, przeczytaj, ma się opowiadanie i każdy czyta po fragmencie tego opowiadania w klasie głośno właśnie.
Tutaj pani dotyka jeszcze innego sposobu zachęcania dzieci do czytania, bo jest to tak zwane czytanie naprzemienne. Ale pomyślmy również, ile przyjemności można z tego czerpać w domu. gdzie dorosły siedzi z dzieckiem i oczywiście jest taka możliwość i ona jest propagowana, że dorosły czyta dziecku, ale fantastyczną rzeczą jest czytanie naprzemienne. I teraz, jeśli sięgniemy do czasopism dla dzieci w wieku przedszkolnym, to można znaleźć tam takie teksty, gdzie niektóre słowa są zastąpione obrazkami. Ustalamy z dzieckiem, co to jest za obiekt, co to jest, i wtedy ja czytam tekst czytany, a dziecko odczytuje obrazek. I wtedy mamy to wspólne czytanie naprzemienne i to jest jeden ze sposobów przygotowania dzieci do czytania i wyrabiania gotowości szkolnej. I teraz na etapie klas 1, 3 czy wyżej stosowany jest taki sposób czytania naprzemiennego, gdzie na przykład jest podział na role. I ja z kolei spotkałam się z bardzo dobrą opinią, że dzieci to lubią, no bo jeżeli czyta kilka osób, to one wzajemnie się wzmacniają. Ja to ciągle akcentuję, że można z tego rodzaju czytania czerpać przyjemność.
Proszę sobie wyobrazić, nieduża klasa, niespełna 20 dzieci, każdy czyta po fragmencie opowiadania. Trzy osoby w klasie albo cztery czytają płynnie, są z siebie zadowolone, dumne. Pozostali radzą sobie trochę gorzej, a mniej więcej połowa klasy to właśnie to są osoby te dukające, które tam składają jeszcze te literki. I potem dzieci się po prostu śmieją. A mamo, wiesz jak było, ja tak sobie ładnie poczytałam, a Janek to czytał tam długo i dukał, wszyscy się z niego śmieli. Więc są takie też sytuacje w klasie.
Taka sytuacja wymaga interwencji wychowawczej nauczyciela, który jest na zajęciach.
Zawsze mamy różny inne poziom, nigdy nikt nie jest na tym.
Tak, oczywiście,
poziomie.
Jeżeli stworzy się sytuacje, w których po prostu to jest stan normalny, że jesteśmy na różnym poziomie, to wtedy nie jest to sytuacja zagrażająca. Przypomina mi się jeszcze taki sposób dobry na właśnie tą naukę czytania, kiedy nauczyciel przygotowuje 5-6 krótkich tekstów. Jedne są krótsze, drugie są dłuższe, o różnych tematykach i dzieci w klasie wybierają, o czym chcą przeczytać. Również jak one patrzą na ten tekst, to one decyzje podejmują nie tylko na podstawie tego, czego dotyczy tekst, że tu o motylach, a tutaj o żabach, a tam nie wiem, o jakichś samolotach, ale również na podstawie długości tekstu. One sobie świetnie potrafią dobrać swoją umiejętność do długości tekstu, czyli te, które czytają na początkowym poziomie, wybierają krótsze teksty. No i właśnie klasa sobie wybiera te teksty i po cichu każde z dzieci czyta. I nauczyciel potem mówi, słuchajcie, jak już przeczytaliście, to te dzieci, które przeczytały o motylach, to z czego się dowiedzieliście o tym? I teraz każde dziecko może powiedzieć klasie, że przeczytało o tym, a czy jeszcze coś tam było, czego Jasio nie powiedział, a jeszcze to. Więc to jest grupa wzmacnia. Potem, a tutaj następny tekst. I w ten sposób w ciągu dosłownie 5 minut dzieci mają intensywny kurs cichego czytania ze zrozumieniem, wzajemnie się wspierają i nie ma tego stygmatyzowania, że ktoś czegoś nie umie czy duka. Można również wpleść, a może kawałek przeczytasz o tym, prawda? Naprawdę jest tyle sposobów na kreatywne, twórcze umiejętność czytania, że myślę, że tu psycholodzy i pedagodzy sygnalizują taką sprawę, żeby nie zaniedbywać cichego czytania ze zrozumieniem i żeby się to nie odbywało kosztem głośnego albo głośne kosztem.
Nie, oni wręcz zakazują głośnego czytania na wczesnym etapie edukacji. Uważają, że dziecko nie powinno czytać głośno, bo robi sobie krzywdę.
Rzeczywiście, przede wszystkim sytuacje rodzinne, bo to nas interesuje, prawda? A więc w sytuacjach rodzinnych dzieci czytają, czytają wspólnie z rodzicami, czytają rodzicom, młodszemu rodzeństwu. To jest sytuacja naturalna, tak?
Przyjazna, rodzinna.
Tak, przyjazna. Nie ma tutaj chyba jakichś konfliktów i dyskusji, że to jest niedobrze, tak?
Nie ma, dziecko jak zechce to przeczyta, jak nie zechce
oczywiście.
To.
Natomiast sytuacja dziecka czy ucznia w instytucji jest inna. I to trzeba zrozumieć, że proces i wychowanie, edukacji w instytucji przebiega inaczej. To znaczy, przykładowo, w domu dziecko może wybrać sobie książkę, jaką chce i jaka go interesuje. I już taki 2-latek idzie na swoją półkę, jak ma książeczki, to wybiera i przynosi mamie i pokazuje, czytacie, że tą książeczkę czytamy i opowiadamy. Czyli ma wybór i decyduje, w pełni kontroluje sytuację. W instytucji jest powiedzmy 15-20 dzieci. I nauczyciel musi doprowadzi do jakiegoś konsensusu, jaką książeczkę czy książkę będziemy czytać. I teraz dziecko jedno chce taką, drugą inną i w końcu zapada decyzja, jaką książkę czytamy, chociaż nie wszystkie dzieci są tą książeczką zainteresowane. I w tym momencie czytam książkę i wiem, że jedne dzieci są tym zainteresowane, inne być może zainteresują się, chociaż to nie był ich pierwszy wybór, a inne nie będą
Pani
tego
profesor,
słuchały.
Czytają to, co w podstawie programowej, opowiadania, które są w podręcznikach i lektury, które im tak. z góry narzucono. Zazwyczaj
więc,
tak
więc
jest.
Tutaj tak, jest taka sytuacja, ale sam sposób pracy nauczyciela może ocieplić tą sytuację. Ja któregoś roku na studentach przetestowałam sytuację następującą. Umawiałyśmy się, że 20 minut naszego spotkania zajęć będzie przeznaczone na ciche czytanie, bo zajmowałam się właśnie czytaniem, metodyką czytania. Więc każda z nas, również ja i studentki, wyciągałyśmy z torby książkę, którą chciałyśmy sobie poczytać. Były to różne książki. I 20 minut w absolutnej ciszy czytałyśmy. I jest to dobry zwyczaj promujący czytanie. To nie jest strata czasu. I nie ma przeszkód, żeby tworzyć sytuację do takiego czytania. Oczywiście jest to czytanie ciche. Można proponować, ja to robiłam, z tych książek, które panie mają, może któraś z pań zechciałaby nas zachęcić do sięgnięcia po to, co czytacie. I one zachęcały, również posługując się książką i przechodziły do głośnego czytania. I wcale wtedy nie było to w stresie, ponieważ cel był bardzo taki logiczny, uzasadniający sytuację głośnego czytania.
Ale to dorośli ludzie, prawda?
Tak.
Posiadający pewne umiejętności, wiarę w siebie.
Ale proszę mi uwierzyć, że na etapie powiedzmy klasy 1-3, o ile by stworzyć taką sytuację, że część nauczycieli tak robi, że dzieci przynoszą swoje książeczki, i zadaniem jest właśnie zachęcenie do sięgnięcia, rekomendowanie lektur, bo naprawdę jest 150 sposobów na promocję czytelnictwa i wtedy te dzieci zupełnie intuicyjnie nie tylko opowiadają, co jest w tej książce, ale po takiej sugestii, a może byś fragment jakiś ulubiony nam przeczytał, czytają i wtedy nie jest to sytuacja, w której jest jakieś współzawodnictwo, czy jakieś właśnie pokazywanie, co kto umie. Tylko to jest sytuacja, która jest bardzo ciepła i ta motywacja, że teraz ja chcę zarekomendować i coś przeczytać, co lubię, powoduje, że one się wspinają na wyżyny umiejętności głośnego czytania.
No dobrze, a sytuacja, kiedy nauczyciel chce szybko postawić oceny za technikę głośnego czytania i tak jak mówię, te fragmenty książki, no każdy czyta i potem stawia oceny, to jest już... No więc, niepolecana metoda.
Jeżeli podlegać będzie ocenie tylko technika czytania, no to wtedy oceniamy umiejętność głośnego czytania i to się zgadza, ale proszę tego nie łączyć z umiejętnością czytania cichego.
Tylko pytanie, czy tej umiejętności głośnego czytania można wymagać już od małych dzieci na etapie wczesnej edukacji, klasy 1-3 na przykład.
Ja jestem zwolenniczką z racji swojej specjalności tworzenia sytuacji niekonkurencyjnych, tylko przyjaznych dzieciom. A więc w instytucji też sytuacja, wrócę do tego przykładu, zarekomenduj książeczkę, którą lubisz, a który fragment lubisz, możesz nam przeczytać, to powoduje, że dziecko jest stawiane w innej sytuacji niż sytuacja konkursowa, a sytuacją konkursową w szkole jest stawianie ocen. Wtedy nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Kluczem jest sytuacja i czemu to głośne czytanie albo ciche ma służyć.
Więc nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie zakazujmy czytania głośnego absolutnie w podstawówce na wczesnym etapie, tylko zdroworozsądkowo.
Tylko trzeba rozumieć mechanizmy, które rządzą nauką czytania. Ja jestem zwolenniczką równowagi. Ja już przeżyłam w przedszkolu z racji swojego stażu pracy, bo również pracowałam w przedszkolu jako nauczyciel, zakaz pokazywania dzieciom liter. Więc myśmy się już śmiały, że to znaczy, że jedynym miejscem, gdzie dziecko miało nie poznawać liter, to było przedszkole i w zasadzie jak rodzic zabierał dziecko z przedszkola, to powinien mu chyba oczy zasłaniać, bo tylko jak wyszedł poza próg przedszkola, to były litery, napisy, prawda? Więc używanie tak radykalnych słów typu zakaz zawsze wzbudza we mnie bunt. Ja jestem zwolenniczką dobrego poznania metodyki nauczania języka i warto sobie o tym poczytać, żeby zrozumieć mechanizmy i wtedy na pewno lepiej zrozumiemy intencje i przekaz psychologów i pedagogów mówiących o tych niebezpieczeństwach akcentowania w instytucji czytania na głos kosztem cichego czytania ze zrozumieniem, bo najprawdopodobniej o to chodzi. Zgadzam się z tym, że trudno jest w tym wszystkim połączyć z jednej strony ideę naturalności, przyjaznej sytuacji, unikania konkurencyjności i współzawodnictwa w instytucji, ale jest to możliwe, bo w wielu systemach edukacji ta konkurencyjność i współzawodnictwo jest zamieniane na współpracę, czyli właśnie wspólne czytanie, podział na role, ulubione lektury. Kluczem jest sposób pracy, czyli wiedza metodyczna i psychologiczno-pedagogiczna.
I nie ma obawy, pani profesor, że my tak czytamy tylko te 250 słów na minutę, a powinniśmy 3000.
To, że ktoś czyta wolniej, to wcale nie jest źle, mimo że są kursy szybkiego czytania, które mają usprawnić nam pracę, edukację i tak dalej.
Szybkie czytanie, powtarzam, przydaje się i trzeba rozumieć, że w różnych sytuacjach wykorzystujemy różne umiejętności, i szybkie czytanie, i wolne, i czytanie właśnie funkcjonalne. Zachęcam do obserwowania siebie i innych i w zmaganiu z tymi drzwiami i tak dalej, i tak dalej.
I taka to z tym czytaniem jest sprawa nieoczywista, co wyłożyła nam jasno profesor Elżbieta Jaszczyszyn z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Akademia Życia.